Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o micie racjonalności w podejmowaniu decyzji biznesowych przez klientów w komitetach zakupowych. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Witajcie moi drodzy. Temat dzisiejszego podcastu to sposób podejmowania decyzji w organizacjach, czyli u klienta B2B. A tak naprawdę wejdziemy jeszcze głębiej i skupimy się na tym, czy te decyzje są podejmowane w sposób racjonalny, czy też nie. Dlaczego w ogóle my się tym tematem zajmujemy? Dlaczego on jest ważny poza takim hobbystycznym podejściem? Decyzje biznesowe, już wiemy o tym, że są podejmowane w komitetach zakupowych. I mimo, że to wiemy, to ciągle jeszcze traktujemy te komitety jako takie jakieś dziwne twory, które podejmują decyzje tak jak osoby indywidualne. Oczywiście tak nie jest. Pomiędzy członkami komitetu zachodzą różne interakcje. Każdy z nich ma trochę inną agendę, trochę inne oczekiwania, wykształcenie. W związku z tym ta dynamika, te różnice między tymi osobami na pewno muszą wpływać na to, w jaki sposób podejmowane są decyzje. I w związku z tym warto jest ten mechanizm przynajmniej w jakimś stopniu poznać. Bardzo często przywoływana jest taka grafika Gartnera, która mówi o tym, jakie procenty średniego procesu decyzyjnego zajmują poszczególne działania. I pamiętacie być może, że 17%, tylko 17% to są spotkania z przedstawicielami oferentów, dostawców, czyli z handlowcami zazwyczaj. 27% to jest research samodzielny, już wykonywany głównie w internecie. Natomiast mnie zainteresowało 22% tego całego czasu, który jest poświęcany na spotkania wewnętrzne w ramach właśnie tych komitetów zakupowych. No 22% czasu, dosyć dużo, więc myślę, że warto wiedzieć, co tam się może dziać i czy w ogóle mamy wpływ na to, co tam się dzieje jako marketerzy i sprzedawcy. Przede wszystkim warto jest pamiętać o tym, że każda decyzja, czy to indywidualna, czy grupowa, jest obarczona na pewno jakimiś błędami poznawczymi. Ci z Was, którzy znają Cialdiniego, profesora Cialdiniego, wiedzą, że on opisuje bardzo dużo takich mechanizmów, które nasz mózg daje się bardzo szybko gdzieś tam zapędzić w kozi róg. Pułapka niedostępności, pułapka wdzięczności i tak dalej, i tak dalej. On skupił się na tych błędach indywidualnych. I teraz takie powszechne przekonanie jest, jeśli chodzi o komitety zakupowe, że te błędy poznawcze indywidualne powinny się znosić. Otóż muszę Was zmartwić, one się wcale nie znoszą, wręcz się nakładają, jeszcze bardziej komplikując sposób podejmowania tej decyzji i jeszcze bardziej, że tak powiem, odciągając go od tej części racjonalnej. Ten komitet zakupowy w swojej masie, a pamiętacie, że w tej chwili to jest średnio około powiedzmy 6,5 osoby, składa się z ludzi o różnych poziomach wykształcenia. To są często ludzie, którzy jakoś sobie podlegają, mają różne interesy, reprezentują też różne grupy, które też mają często sprzeczne interesy, więc trudno jest się spodziewać, że ten komitet będzie zawsze podejmował racjonalne decyzje. I w większości przypadków tak nie jest. Oczywiście pewne procedury, mechanizmy, szkolenie tych ludzi powodują, że oni rzeczywiście pewnych błędów unikają. Natomiast jest cała masa takich jeszcze nieodkrytych, albo odkrytych, ale niezbyt popularnych zjawisk, które sprawiają, że te błędy poznawcze cały czas tam funkcjonują. I my jako marketerzy i handlowcy powinniśmy mieć świadomość tego. Tu nie chodzi o manipulowanie tymi klientami, ale o to, że czasem nawet w dobrej wierze my prowadzimy pewne działania, które mogą odnieść efekt odwrotny do zamierzonego. I właśnie po to, żeby takich błędów unikać, powstał ten odcinek. Będę Was częstował dziś podczas tego podcastu różnymi badaniami, wypowiedziami, cytatami, właśnie po to, żeby pokazać Wam, że to nie jest, ta wiedza nie pochodzi z innego źródła i ona nie pojawiła się wczoraj. Już od wielu lat te badania właśnie błędów poznawczych czy specyfiki procesów decyzyjnych grupowych, one przynoszą nam w zasadzie dosyć spójny obraz tego braku nieracjonalności. Pierwszy cytat, a w zasadzie parafraza wypowiedzi, dotyczy profesora Keynesa, który pewnie każdy, kto studiował ekonomię czy zarządzanie, dobrze go zna. Profesor Keynes mówi o tym, że klient, który podejmuje decyzję zakupową, w zasadzie chce zmniejszyć ryzyko, że będzie żałował. Po prostu no, chcę podjąć dobrą decyzję. Chcę kupić dobre buty, nie wiem, sprawny samochód i tak dalej. Natomiast klient biznesowy, decydent biznesowy podejmując decyzję, chce zmniejszyć ryzyko, że będzie obwiniany. Czyli nie jest już to tak istotne to, czy ten produkt rzeczywiście będzie spełniał swoją rolę, tylko to, czy jeżeli coś będzie nie w porządku, to ktoś go nie obwini. Czyli moja osobista odpowiedzialność tutaj jest kluczowa, a nie to, czy obiektywnie ten produkt będzie dobry albo zły. Pamiętajcie o tym, bo jeszcze będziemy do tego wracali. Kilka takich przykładów błędów poznawczych, które sprawiają, że my musimy traktować te komitety zakupowe rzeczywiście jako raczej jako sumę błędów, a nie jako coś, co się nawzajem znosi. Profesor Gerhard Gigerenzer powiedział coś bardzo podobnego do profesora Keynesa. Mówi o tym, że w biznesie jesteś oceniany nie za jakość twoich decyzji, ale za umiejętność ich uzasadniania. Każdy, kto pracował w jakiejś organizacji czy korporacji, wie, jak te umiejętności miękkie są ważne i często się dziwimy, że ktoś tak szybko awansuje. No właśnie, ponieważ doszedł do perfekcji w byciu przekonującym. Czyli nawet jeżeli coś nie idzie po jego myśli, po jej myśli, to potrafi uzasadnić tą swoją decyzję w taki sposób, że wszyscy, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby tą osobę oskarżyć o jakieś błędy. To jest dokładnie właśnie to, czego wszyscy w organizacjach unikamy. Bycia kozłem ofiarnym, bycia oskarżonym. Chcemy podejmować decyzje bezpieczne. I do tego bezpieczeństwa też będziemy wracali. W zasadzie będziemy krążyli wokół tego tematu. W biznesowych decyzjach, które są tak naprawdę sumą decyzji indywidualnych, albo jakąś tam innym zbiorem, tak naprawdę istotne jest to, jak będę oceniony za te decyzje. I wybieramy te warianty decyzji, albo te decyzje, które mają mniejsze negatywne konsekwencje dla mnie osobiście. Czyli to może oznaczać, że wybrany zostanie produkt wcale nie najlepszy, ale który został oceniony jako najbezpieczniejszy. Widzicie już, jak ważne jest posiadanie w świadomości tej informacji, że wcale nie musimy być najbardziej innowacyjnym dostawcą, ani najtańszym nawet często, jeżeli nie przekonamy naszego odbiorcy, że jesteśmy dla niego bezpiecznym wyborem, dla niego osobiście bezpiecznym wyborem, wszystkie inne atrybuty naszych produktów mogą nie być takie istotne. Jest kilka takich ciekawych eksperymentów, które myślę, że mogą Wam pomóc trochę naocznić sobie, skąd biorą się te błędy. Pierwszy to jest eksperyment Salomona Asha. On w zasadzie dotyczy, udowadnia to, że osoby, które podejmują decyzje w grupie, częściej się mylą, niż gdyby te same decyzje podejmowali osobno, indywidualnie. No właśnie na skutek różnego rodzaju dynamiki grupy, presji i tak dalej. Pierwszy taki jakby odłam tych eksperymentów to jest paradoks Abilen. Abilen to jest taka wymyślona nazwa miejscowości, do której przenosi się firma. To znaczy menedżerowie nagle dostają taką informację na spotkaniu, przenosimy firmę do Abilen. I teraz każdy z nich indywidualnie ma potężne wątpliwości, czy to jest dobry pomysł. Ale ponieważ nie ujawniają ich, zaczynają obserwować siebie nawzajem, no i widzą, że nikt nie ujawnia tych wątpliwości. Ktoś tam zaczyna pytać o jakieś rzeczy organizacyjne, kiedy i tak dalej. I jako grupa akceptują tą decyzję, mimo że każdy z nich indywidualnie był przeciw. Dlatego to nazywamy paradoksem, tak? Czyli sprzecznością. Czyli grupa podjęła decyzję, która jest absolutnie sprzeczna z indywidualnymi opiniami każdego z jej członków. Czyli każdy z tych członków, gdyby był zapytany indywidualnie, podjąłby inną decyzję. Czyli to już nie jest niedokładność, to jest dokładnie sprzeczność perspektywy indywidualnej i grupowej. Drugi eksperyment, który też dowodzi tego wpływu grupy na dokładność podejmowania decyzji, czy też szacowania, to jest taki eksperyment z monetami w słoiku. Grupa osób widzi duży słoik z dużą ilością monet. I jest proszona o oszacowanie, ile tych monet może być. I teraz w momencie, kiedy te osoby mają możliwość podjęcia tej decyzji indywidualnie, to znaczy nie są eksponowane na wpływ pozostałych członków grupy, zawsze dokładniej szacują. W momencie, kiedy słyszą wypowiedzi innych, komentarze i tak dalej, ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza nawzajem, dyskutują między sobą te swoje wyniki, tych swoich szacunku, bo wiadomo, że to nie da się tego dokładnie policzyć, to ta decyzja jest mniej dokładna. Czyli ten wpływ grupy, możliwość skonsultowania, skomentowania, teoretycznie pozytywny, sprawia, że finalnie efekt tego szacowania, ile jest tych monet w słoiku, jest po prostu gorszy niż gdyby ci ludzie podejmowali te decyzje czy szacowali indywidualnie. Wydaje nam się to takie trochę dziwne i takie, można powiedzieć, no, krzywdzące trochę dla gatunku ludzkiego, można powiedzieć, no to po cóż nam te grupy, te komitety zakupowe. Myślę, że warto jest wiedzieć, skąd się biorą te błędy poznawcze, bo one są nieodłączną częścią naszego funkcjonowania. Jednym z bardziej znanych badaczy tego obszaru był profesor Daniel Kahneman, noblista, który napisał taką książkę, która w Polsce ma tytuł Pułapki myślenia, a gdyby przetłumaczyć ją tak dokładnie z angielskiego, to ona by się nazywała Myślenie wolne i szybkie. I teraz skąd się wziął ten tytuł? Otóż profesor Kahneman opisuje mózg jako twór składający się z dwóch części. Mózgu gadziego, tego bardzo prymitywnego, tego, który pojawił się u nas jako pierwszy, który działa bardzo szybko, działa na podstawie strzępków informacji, działa na bardzo niskim poziomie energetycznym, to znaczy nie potrzebuje dużo energii i no, w zasadzie został nam dany, żebyśmy przetrwali. To znaczy, jeżeli widzimy gdzieś tam pod drzewem cień, który przypomina być może, nie wiem, róg nosorożca albo coś innego, coś, co przypomina jakieś zwierza, to po prostu uciekamy. Nawet jeżeli później okaże się, że to nie był wcale żaden róg nosorożca, tylko jakiś większy liść, to i tak żyjemy. Popełniliśmy błąd, ale ten błąd był wart tego ryzyka. Tak? Czyli mózg gadzi bardzo szybki, reaguje błyskawicznie i pozwala nam podejmować decyzje co do naszego przetrwania. Potem w ramach rozwoju społecznego człowieka wykształciła się kora czołowa, która działa wolniej, potrzebuje więcej energii, ale potrafi już działać w sposób bardziej zniuansowany, to znaczy rozważa różne racje, bierze pod uwagę to, co myślą inni i tak dalej. Ułatwia nam argumentację i też spieranie się, czyli odpieranie argumentacji, ale jest dużo, dużo wolniejsza. I teraz profesor Kahneman mówi o tym, że w większości przypadków my w pierwszej kolejności jesteśmy eksponowani właśnie na działanie naszego mózgu gadziego, czyli tego, który właśnie odpowiada za emocje, stereotypy i właśnie w wielu przypadkach błędy poznawcze. Czyli jeżeli nasz mózg gadzi, podejmie jakąś decyzję o tym, jak się zachować, jak ocenić daną osobę, widzimy kogoś idącego ciemną ulicą, być może nie do końca dobrze ubranego, mózg gadzi, podpowiada, przejdź sobie na drugą ulicę, prawda? A mózg, kora czołowa, potem sobie może dywagować, czy myśmy się posłużyli stereotypem i tak dalej, ale mózg gadzi zadziałał właśnie w ten sposób, żebyśmy zmniejszyli ryzyko jakiegoś niepotrzebnego zatargu na tej ulicy. Oczywiście ten mózg gadzi w naszych bardzo skomplikowanych relacjach, on jest odpowiedzialny właśnie za te błędy poznawcze, czyli wszelkiego rodzaju właśnie skróty myślowe, stereotypy, takie rzeczy, które nawet często są wykorzystywane przeciwko nam w tych działaniach. I w związku z tym musimy mieć świadomość tego, że bardzo często ta intuicyjna decyzja wcale nie musi być najbardziej właściwa. To jest też często związane z tym, że my staramy się pewne nasze pierwotne lęki racjonalizować. Bardzo często właśnie przy podejmowaniu decyzji o zakupie jakiegoś rozwiązania. Mówimy o tym, czy to jest rozwiązanie, które jest najlepsze, które ma dobry stosunek jakości do ceny, czy ono jest dopasowane do naszej organizacji, czy zwrot z inwestycji będzie duży. To są te elementy, które często się pojawiają też w jakichś specyfikacjach. O nich się rozmawia oficjalnie. Tak? To są te racjonalne powody. Natomiast bardzo często pod spodem my myślimy o tym, czy to jest bezpieczne rozwiązanie. To znaczy, czy nikt mnie za nie wyrzuci z pracy. Stosunek jakości do ceny oceniamy trochę inaczej. Jeżeli to jest rozwiązanie drogie, to być może dobrze, bo będę jako prowadzący ten projekt ważniejszy, moje znaczenie wzrośnie. Czy to jest rozwiązanie, które jest najlepsze z możliwych, to często jest istotne, ale właśnie dlatego, że wejdziemy do lity, że ja będę ważny, ja będę oceniony jako ten, który posługuje się najnowszym rozwiązaniem. Wreszcie takie dopasowanie trochę do organizacji, to jest często związane z tym, że ktoś tak naprawdę chciałby mieć tego typu rozwiązanie, żeby mieć czas na inne rzeczy. Ja a propos tej kwestii ceny, przytoczę wam taką historię. Dawno temu miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który przygotowywał startupy do zakupu przez dużą, ogromną organizację. I on przygotował propozycję. Ten startup był wart jakieś 200 parę milionów dolarów i nie dostał się z tą propozycją na spotkanie zarządu, ponieważ zarząd, taką dostał informację, rozważa firmy, które są warte około miliarda. Wtedy dopiero poświęcają na to czas. Więc odczekał kilka lat i potem przeprowadził tą firmę drugi raz, kiedy ona już była warta ponad 2 miliardy, sprzedał ją chyba za 2,5 miliarda. Można powiedzieć absurdalna sytuacja, prawda? Ale to jest też kwestia pewnego fokusu, tak? To znaczy, jeżeli nasze działanie, nasz produkt jest bardzo tani, to może się okazać, że on nie zwróci uwagi odpowiednich osób i będziemy się temu dziwili. Ja kiedyś też spotkałem przedsiębiorcę polskiego już, który właśnie mówił, że musiał podnieść ceny swojego oprogramowania, bo w Stanach Zjednoczonych niepoważnie go traktowali. Widzicie, także ten efekt ceny, on czasem może oznaczać, że jakby wyższa cena będzie oznaczała, że my jesteśmy w stanie zwrócić czyjąś uwagę. Tak? Czyli z komunikatem typu cena wiąże się też komunikat, to jest ważne oprogramowanie, ważny produkt. Więc nie ma to nic wspólnego z racjonalnością, jak widzicie, natomiast ma to dużo wspólnego właśnie z tymi naszymi pierwotnymi błędami poznawczymi. Ja chcę być ważny, ja niekoniecznie będę szukał rozwiązania najtańszego, bo ono może mnie zbyt nisko spozycjonować. Jak tak słuchacie tych porównań właśnie, poczucie bezpieczeństwa, jakieś kwestie realizacji zawodowej, to pewnie wam się już przypomina tutaj taki mechanizm, który został opisany przez Abrahama Maslowa, czyli psychologa społecznego z początku XX wieku, który no właśnie opisał takie grupy potrzeb człowieka, które jeżeli są realizowane w odpowiedniej kolejności, to możemy dopiero do nich przechodzić do następnej tej grupy. Abraham Maslow na samym spodzie, czyli w podstawie tej piramidy potrzeb, jak on ją nazwał, umieścił potrzebę przetrwania, czyli potrzebę bezpieczeństwa, czyli właśnie dokładnie to, za co odpowiada mózg gadzi. Czyli teraz, jeżeli sobie nałożymy na te potrzeby, powiedzmy zakup jakiegoś produktu, oprogramowania, usługi dla firmy, to pierwsze pytanie, jakie sobie zada osoba, która, nie wiem, prowadzi ten projekt, przygotowuje rekomendacje, to będzie, czy to jest bezpieczne dla mojej kariery. Mówiąc krótko, czy ja przeżyję w tej firmie dzięki tej decyzji. Druga potrzeba jest potrzebą przynależności, tak? Czyli chcę być postrzegany jako ważny, istotny członek społeczności, w tym przypadku organizacji, firmy i wtedy właśnie te kwestie ceny chociażby są istotne. Tak? Czy jeżeli ja będę tutaj optował za najtańszym rozwiązaniem, to czy ja naprawdę będę postrzegany jako istotny w tej grupie? To też jest związane chociażby z potrzebą uznania, czyli tą trzecią potrzebą. Chcę być ważny, może być drogo. Wreszcie czwarta potrzeba samorealizacji, tak? Czyli jeżeli kogoś nudzi to, co robi i wie, że może to na przykład zautomatyzować, wie, że może dzięki temu robić rzeczy ciekawsze, lepsze albo awansuje dzięki tej decyzji i będzie robił lepsze rzeczy, to jest dla niego też istotny argument, który też możemy wykorzystać. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Żadna z tych potrzeb wyższego rzędu, czyli przynależności, uznania i samorealizacji, nie przebije się do uwagi naszego odbiorcy, jeżeli nie zapewnimy mu potrzeby przetrwania, czyli nie upewnimy go, że jesteśmy bezpiecznym wyborem. Druga grupa błędów poznawczych, która też jest bardzo istotna, została opisana przez profesora Donalda Normana. Donald Norman napisał taką książkę Ładne rzeczy działają lepiej i on posługuje się takim eksperymentem z bankomatem. Przeprowadził eksperyment w różnych krajach, szerokościach geograficznych, kręgach kulturowych. Wyniki wszędzie były podobne. Eksperyment polegał na tym, że były dwa bankomaty. Jeden ładny i estetyczny. Ładne kolory, nowiutki i tak dalej. I drugi identycznie działający. Oba działały identycznie, to były te same modele, ale pomalowany trochę mniej starannie, te kolory gorzej dobrane i Uczestnicy eksperymentu po skorzystaniu z tych dwóch urządzeń byli pytani, uwaga, które z tych urządzeń działało lepiej? I już pewnie z mojego wstępu się zorientowaliście, że oczywiście zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że ten ładny działał lepiej. Mimo że trzeba było wykonać tyle samo kliknięć, tak samo szybko podawał pieniądze, były dokładnie te same komunikaty i tak dalej. Czyli my jako właśnie ci rządzeni w części przez nas, nasz mózg gadzi, odbieramy rzeczy estetyczne jako bardziej funkcjonalne. Dlaczego wam to mówię? Bo bardzo często w B2B my pomijamy ten element. Ja widzę często na przykład to w interfejsach oprogramowania, w chociażby sposobach obsługi klienta, w komunikatach, w materiałach. Wiele osób się tłumaczy, to nie musi być takie piękne jak materiały jakieś FMCG. To ma być funkcjonalne. No właśnie problem polega na tym, że my rzeczy niepiękne postrzegamy jako niefunkcjonalne. Czyli w odpowiedzi nie dostaniemy informacji, wie pan, kolor tego kontenera na odpadki jest, nie odpowiada mi. Nie, ktoś powie, wie pan, źle działa ten kontener. Ludzie go nie zauważają na przykład i wyrzucają odpadki w inne miejsce. Więc pamiętajcie o tym, moi drodzy, ten mózg gadzi nasz, też bierze estetykę pod uwagę, chociaż oczywiście bardzo często my potem to racjonalizujemy. Ja pamiętam taką historię z własnego doświadczenia. Kiedyś brałem udział w rekrutacji, czyli jakby prowadziłem rekrutację, czy wspierałem tę rekrutację. Przyszedł człowiek, który no miał wypadek, po prostu wylał sobie kawę na kilka minut przed rozmową. I mówił bardzo mądre rzeczy, a ja cały czas się zastanawiałem, ileż on tej kawy musiał wylać, że ma taką wielką plamę na tej koszuli. Czyli mój mózg gadzi, przejął kontrolę nad mózgiem, nad tą korą czołową i nie pozwalał jej przebić się do mojej uwagi. To znaczy ja musiałem poświęcić bardzo dużo energii, żeby się skupić na tym, co ten człowiek mówi, a nie na tym, dlaczego ma taką wielką plamę na tej koszuli swojej. Więc ponieważ mózg stara się ograniczyć pobór energii, no to bardzo często właśnie ten mózg gadzi, na tym wygrywa, bo on potrzebuje mniej energii. Więc pamiętajcie, moi drodzy, o tym, nie dajcie argumentów mózgowi gadziemu, który będzie się skupiał na kiepskiej estetyce, na przykład waszych materiałów, czy waszego biura, wystroju i tak dalej, ponieważ to może spowodować, że odciągnie to uwagę od rzeczy naprawdę istotnych. No i właśnie, co teraz z tym zrobić? Tak, co my możemy, jak możemy na to reagować, na te błędy poznawcze? No, przede wszystkim pamiętajcie, moi drodzy, o tym, żeby w materiałach czy w rozmowach z klientami zawsze analizować tą indywidualną perspektywę, czyli musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. To jest właśnie cała wiedza, którą musimy zdobyć, analizując komitety zakupowe. To znaczy dobrze jest robić sobie takie ćwiczenie raz na jakiś czas, czyli analizować, kto brał udział w decyzjach, które doprowadziły do zakupu mojego produktu. Kto tam był? Kto podpisywał? Kto rekomendował? Kto musiał zaakceptować? Czym ci ludzie się zajmują? O co oni dbają? Za co są odpowiedzialni? Im lepiej zrozumiemy te indywidualne perspektywy, tym będziemy w stanie lepiej argumentować jako handlowcy, ale też będziemy w stanie stworzyć materiały, treści, które będą lepiej trafiały do tych ludzi. Jeżeli oni na swoim poziomie, ze swojej perspektywy zobaczą informacje, czy zrozumieją z tych informacji, że my jesteśmy dla nich bezpiecznym wyborem, bo adresujemy istotne obawy, istotne elementy, o które oni muszą dbać, to automatycznie zmniejszamy to postrzegane ryzyko, czyli stajemy się dla nich najlepszym przyjacielem, ponieważ będą mogli łatwo uzasadnić tą swoją decyzję. Badania Google'a dowodzą, że decydenci B2B są o 50% bardziej skłonni do zakupu produktu, widząc osobistą wartość w postaci awansu lub uznania w organizacji. Czyli to jest dokładnie to potwierdzenie tej piramidy Maslowa, czy tych indywidualnych potrzeb. Jeżeli ja indywidualnie na tym zyskam, to jestem o wiele bardziej skłonny podjąć decyzję w stronę rozwiązania produktu, który mi taką szansę daje. Decydenci B2B są również 8 razy bardziej skłonni do zakupu droższego produktu, widząc osobistą wartość. Tak, czyli ta cena, walka cenowa wcale nie wydaje się taka istotna. Oczywiście są jakieś komitety, są jakieś polityki zakupowe, są działy zakupów, które będą porównywały ceny, ale bardzo często właśnie osoby, które gdzieś tam są powyżej, jeżeli zauważą dla siebie indywidualną wartość droższego rozwiązania, będą w stanie to rozwiązanie przewalczyć. Dbanie o markę ekspercką. To jest coś, co, o czym ja bardzo często mówię, a to też jest jeden z argumentów, który wzmacnia jeszcze tą tezę. Im bardziej będziemy kojarzeni z wysoką wiedzą ekspercką, z wiedzą na temat danego zagadnienia, produktu, ale też i problemu, który on rozwiązuje, tym bardziej będziemy postrzegani jako bezpieczny wybór. Więc pamiętajcie, moi drodzy, żeby nie tylko prezentować organizację jako ekspercką, ale też pokazywać indywidualnych ekspertów, bo potem oni, kontaktując się z klientami, będą dyskontować to zaufanie, które budzą. Właśnie jest takie powiedzenie, nikt nie wyleciał z pracy za zakup IBM. Nie mam pojęcia, czy prawdziwe, czy podejrzewam, że znalazłyby się takie osoby, które zostały wyrzucone z pracy na skutek zakupu jakiegoś produktu IBM, ale chodzi o to, że ten IBM, szczególnie w branży IT, jest postrzegany jako taki bezpieczny wybór, absolutnie bezpieczny wybór. Znaczy, jeżeli im się coś nie uda, to już nikomu by się nie udało. I chciałbym, żebyście myśleli o swojej marce w kategoriach właśnie synonimu takiego IBM-a. Czy wy jesteście bezpiecznym wyborem? Czy moja marka jest traktowana jako marka bezpieczna i ekspercka? To wcale nie musi być wielka marka. To ma być marka, która daje poczucie bezpieczeństwa. I teraz właśnie marki, które dopiero zaczynają swoją karierę, mogą budować to poczucie bezpieczeństwa po stronie klientów, oczywiście referencjami, opisami studiów, przypadków i tak dalej, ale przede wszystkim dzieląc się wiedzą, pokazując, że mamy ekspercką wiedzę i mamy na pokładzie ekspertów, którzy naprawdę wiedzą, co robią. Jeżeli robimy to spójnie i regularnie, to budujemy właśnie ten kapitał marki eksperckiej, który potem będzie eksploatowany właśnie w procesach sprzedażowych czy marketingowych. Publikacje nie tylko na swoim blogu, ale w mediach eksperckich, współpraca z ekspertami branżowymi, właśnie dbałość o tą część wizualną, to powoduje, że my zaczynamy być traktowani jako bezpieczny wybór. Ten mózg gadzi i zaczyna otwierać drogę do kory czołowej, która potem będzie analizowała coraz bardziej skomplikowane aspekty naszej oferty. Ja zwrócę Wam jeszcze uwagę na jedną rzecz, która z jakiegoś powodu nie jest zbyt często podnoszona. Mianowicie na taki podział na treści perswazyjne i treści wsparcia, treści pomocnicze. Treści perswazyjne w marketingu, nie tylko B2B, mają na celu przekonanie odbiorcy do czegoś tam, że jesteśmy najlepsi, najtańsi i tak dalej. I w B2B bardzo często mamy taką sytuację, że ta osoba, z którą się kontaktujemy, w którymś momencie jest już przekonana. Ten człowiek chciałby rzeczywiście, żebyśmy my byli tym ostatecznym wyborem, ale nie jest decydentem ostatecznym. Czyli rolą tej osoby jest na przykład przygotowanie rekomendacji i przedstawienie ich zarządowi. I teraz w momencie, kiedy my już przekonaliśmy tę osobę, musimy przejść do drugiego trybu, właśnie przygotowania treści wspierających. Czyli na tym etapie my musimy wesprzeć tą osobę, tego naszego emisariusza, w jej działaniach, już w warunkach, w których nas nie ma. W okolicy. To są właśnie te 22% procesu decyzyjnego, które średni klient biznesowy spędza na wewnętrznych spotkaniach. I teraz im lepiej my rozpoznamy komitet zakupowy, im lepiej wybierzemy argumenty dla poszczególnych członków tego komitetu, tym bardziej wesprzemy tego naszego emisariusza, a przede wszystkim tym bardziej wesprzemy siebie. Czyli pamiętajcie, moi drodzy, że nie tylko przekonanie tej pojedynczej osoby, z którą handlowiec często się kontaktuje, będzie gwarantem sukcesu, ale też wsparcie tej osoby na tych etapach procesu decyzyjnego, kiedy my już nie jesteśmy zapraszani do rozmów, ponieważ to już są wewnętrzne decyzje. Czyli im lepiej rozpoznamy tą specyfikę właśnie członków komitetu zakupowego, ich agendy, ich potrzeby, ich obawy i przygotujemy odpowiednie materiały dla tego naszego emisariusza, tym większa jest szansa, że my ten proces przejdziemy z sukcesem. Przykładami takich treści mogą być właśnie jakieś analizy wpływu na podatki, na środowisko, case studies, kalkulatory korzyści, całościowy koszt utrzymania, analizy zgodności z RODO, referencje, business case'y, czyli te wszystkie rzeczy, które są nastawione już na bardzo precyzyjną ocenę, czy my rzeczywiście jesteśmy dobrym oferentem w tym przypadku. Im lepiej znamy nasze procesy poprzednie, im lepiej analizujemy poprzednie procesy sprzedażowe, tym więcej będziemy mieli pomysłów na takie treści, które właśnie mogą nam pomóc przekonywać naszych klientów w momencie, kiedy nas przy tym stole nie ma, a możemy tylko i wyłącznie liczyć na skuteczność tego naszego emisariusza. Czyli warto jest mieć wiedzę na temat przekonań i poglądów decydentów. Warto jest wykorzystywać chociażby LinkedIn w tym celu. Analizować wypowiedzi tych ludzi, poznać opinie ekspertów branżowych, szukać też tego, czego ludzie się obawiają, o co najczęściej pytają, na co narzekają. Warto jest właśnie monitorować dyskusje. To jest, media społecznościowe są coraz bardziej skutecznym narzędziem takiego właśnie monitoringu. Warto jest chociażby wykorzystać Sales Navigatora do tego, żeby takie opinie mieć chociażby w ułożone wątki, czy nawet dostawać alerty na ten temat. Pamiętajcie proszę też o tym, że w B2B bardzo istotnym elementem jest zarządzanie zmianą. To znaczy bardzo często nowy produkt, który proponujemy, wpływa na wiele procesów. Naturalne jest, że część osób będzie się buntować, będzie mieć obawy. Więc przygotujcie sobie argumenty, ale też i kompetencje, jak wspierać tego swojego klienta w zarządzaniu zmianą. W dużych organizacjach myślę, że warto w ogóle przejść profesjonalne szkolenia na ten temat. Są organizacje, które się tylko tym zajmują i rzeczywiście ja widzę, jak te procesy potem sprzedażowe czy konsultacyjne, one są dużo bardziej dojrzałe, jeżeli obie strony rozumieją specyfikę zarządzania zmianą. Pamiętajcie, że nie każdy skorzysta na tej zmianie, więc trzeba też mieć przynajmniej wiedzę na temat tego, kto może nie być naszym przyjacielem w takim procesie. Więc myślę, że wystarczy już tych argumentów. Warto byłoby trochę to może podsumować na koniec. Moi drodzy, więc to, co wam chciałem powiedzieć, to jest to, że w B2B trudno jest mówić o racjonalności podejmowania decyzji. Mimo, że podejmowane są pewne inicjatywy, pewne procedury, szkolenia, właśnie zespoły zakupowe, to jednak ciągle mamy do czynienia z dosyć dużym wpływem tego naszego gadziego mózgu. Zatem, co my możemy zrobić z tym? Warto jest pamiętać o tej indywidualnej perspektywie. Pamiętajcie proszę, że te osoby, które tworzą komitet zakupowy, przede wszystkim martwią się o siebie. Zastanawiają się, czy ta decyzja ułatwi, czy utrudni ich karierę. Czy będzie łatwa do uzasadnienia, czy nie. Mniej istotne są obiektywne wartości, cechy produktu, rozwiązania, oferty, które prezentujemy, a bardzo istotne jest to, czy to jest dla tych ludzi bezpieczny wybór. I to właśnie ten bycie bezpiecznym wyborem powinno być celem działań marketingowych, ale też i sprzedażowych. Powinniśmy budować naszą markę ekspercką właśnie wokół tego atrybutu bezpieczeństwa. Nasz produkt jest bezpieczny, bo polecają go inni, mamy dużo referencji, bo dzielimy się wiedzą, bo wiemy, jak on wpływa na nasze, na inne elementy, bo wiemy, jak wpływa na poszczególne obszary działalności, za które odpowiedzialni są członkowie komitetu zakupowego. Podatki, RODO, bezpieczeństwo, zarządzanie zmianą i tak dalej. Im więcej wiemy na temat wpływu tego produktu i mówimy na ten temat, angażując poszczególnych członków komitetu zakupowego, tym większa jest szansa, że oni poczują, bo to generalnie chodzi o poczucie, że to jest bezpieczny wybór. Będą przekonani, a potem będą sobie już to racjonalizować. Więc pamiętajcie, moi drodzy, zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na tym, że jesteśmy najtańsi, najlepsi i tak dalej, warto jest zastanowić się, czy dla tych ludzi to jest istotna informacja. Czy niska cena będzie zawsze argumentem pozytywnym dla tych ludzi. Ja spotkałem się w dziesiątkach przypadków z sytuacją, kiedy ta niska cena była raczej przeszkodą. Tak jak wam wspomniałem, jeden z znajomych przedsiębiorców wręcz podniósł ceny właśnie dlatego, że nie był poważnie traktowany na rynku zagranicznym, ponieważ po prostu był za tani versus jego konkurencja. Pamiętajcie też, że decyzje w B2B przebiegają powoli. Więc nawet jeżeli zaczniecie adresować te wszystkie obawy, właśnie błędy poznawcze, to nie dzieje się z dnia na dzień. To jest raczej proces. I my musimy mieć tego świadomość, obserwując tak naprawdę swoje procesy decyzyjne. Czyli każdorazowo, kiedy kończymy jakąś ważną sprzedaż, czy pozytywnie, czy negatywnie, warto jest się zastanowić, jak ten proces przebiegał. czy tam były jakieś anomalie, czy pojawiają się jakieś nowe trendy, kto brał udział w podejmowaniu decyzji i czy my wiemy tak naprawdę, co dla tych ludzi było ważne. Każda sprzedaż, czy to udana, czy nieudana, powinna być dla nas początkiem takiej szybkiej, krótkiej analizy tego, na ile my dobrze rozumiemy członków tego komitetu zakupowego. Oczywiście tam będą jakieś odchylenia, ale jeżeli te grupy, do których adresujemy naszą ofertę, są podobne, to i te składy komitetu zakupowego też będą podobne. Im więcej wiemy o komitecie zakupowym, tym lepiej potrafimy zaadresować również te nieracjonalne obawy, oczekiwania i argumenty. I pamiętajcie, moi drodzy, na koniec, warto być bezpiecznym wyborem. Warto budować markę firmy i marki eksperckie osób właśnie w oparciu o ten atrybut eksperckości poprzez dzielenie się wiedzą. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak słyszeliście, walczyłem jeszcze trochę z przeziębieniem. Mam nadzieję, że mimo to było to czytelne. A jeżeli tematyka tego podcastu Wam się podoba, to dajcie gdzieś tam gwiazdkę czy opinię w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To jest ważne nie tylko ze względów motywacyjnych, ale też dlatego, żeby ten podcast był coraz bardziej widoczny. Wielkie dzięki i zapraszam na kolejne odcinki.